Dzień dobry, piątek po 18:00 to czas spotkań z kinem. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Już za tydzień Grzegorz Chyliński wraca tutaj do mnie i za tydzień będziemy razem rozmawiać. Dziś jeszcze ciągle życzymy mu udanego urlopu. W kinach można powiedzieć też urlop. Latem dzieje się niewiele. Wszyscy dystrybutorzy usuwają się z drogi blockbusterom. No i nie jest to nic zaskakującego, bo w ubiegły weekend na kinowe ekrany trafiła Odyseja. Film od razu odniósł ogromny kasowy sukces. To jest najlepszy wynik w karierze reżysera Christophera Nolana. Z jednej strony przy tak wielkim widowisku można było się tego spodziewać, z drugiej jednak Odyseja to film oznaczony kategorią R, czyli przeznaczony dla widzów powyżej 17 roku życia. Nie jest to klasyczna adaptacja szkolnej lektury, a raczej film, który powstał po to, żeby skomentować naszą obecną rzeczywistość. Nie mamy w nim Odyseusza superbohatera, a człowieka zagubionego, który musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Jego los ma być przestrogą dla kolejnych pokoleń, ale reżyser nie daje nam żadnej nadziei. W jednej z ostatnich scen Odyseusz mówi o tym, że ich błędy zostaną zapomniane i będą popełniane ponownie, a to delikatnie mówiąc dosyć gorzka refleksja w dobie toczących się konfliktów na całym świecie. Jeśli chodzi o obsadę, moim zdaniem została dobrana naprawdę rewelacyjnie. Wcielający się w Odyseusza Matt Damon z jednej strony ma mocne ciało nieustraszonego wojownika, ale z drugiej widać w nim to pęknięcie i przytłaczający ciężar winy. Anne Hathaway, filmowa Penelopa, dała swojej bohaterce silny charakter i wydobyła z niej bunt i złość na los, przymusową samotność i mężczyzn, którzy wciąż porządkują jej rzeczywistość. Najbardziej kontrowersyjnym wyborem okazała się Lupita Nyong'o w podwójnej roli Heleny i Clitajmestry. Wielu widzów zarzuca Nolanowi brak zgodności z prawdą historyczną. Ja jednak myślę, że film fabularny rządzi się swoimi prawami, a wybór czarnoskórej aktorki dodaje mu kolejną warstwę interpretacyjną. Podobnie jak rezygnacja z kolorów w zbrojach żołnierzy, czy język, jakim mówią bohaterowie. Nolan uwspółcześnił tę opowieść po to, żeby skomentować to, co dzieje się tu i teraz i zrobił to naprawdę rewelacyjnie. Zdecydowanie warto wybrać się do kina. Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Tak o idei wydarzenia mówi dyrektorka artystyczna Grażyna Torbicka.
My też staramy się, żeby ten dystans między widzem a artystą był jak najmniejszy, żeby widz też był wtapiał się bardzo mocno w ten program artystyczny, żeby te dyskusje, które są po seansach, były inspirujące zarówno dla widzów, jak i dla twórców. I to się dzieje.
A tak wspomina najważniejsze wydarzenia z minionych 20 lat.
Szczerze mówiąc, było kilka, no może nie aż przełomowych, ale takich ważnych. Ten pierwszy rzeczywiście festiwal, kiedy startowaliśmy i ja też nie wiedziałam, jak to wszystko wypadnie, jak to wszystko wyjdzie i jacy będą goście. I jak zobaczyłam, że udało się, bo zaprosiłam wtedy ze Stanów Zjednoczonych Boba Rafelsona. To jest reżyser, który był jednym z pierwszych takich twórców niezależnego kina, autorskiego kina w Stanach Zjednoczonych. On zrobił taki piękny film, Pięć łatwych kawałków, Five Easy Pieces, w którym świat zobaczył Jacka Nicholsona. I jak udało mi się Boba Rafelsona, bo ja go wcześniej poznałam na festiwalu innym, który robiłam we Włoszech, udało mi się go zaprosić na nasz festiwal, pierwszą edycję festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Z drugiej strony przyjął nasze zaproszenie Jiří Mencel, czyli zdobywca również Oscara, to kino autorskie z kolei czeskie, zdobywca Oscara za Pociągi pod specjalnym nadzorem. Czyli mieliśmy z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Czechy, a w środku Jerzy Skolimowski. No, znakomity reprezentant tak właśnie takiego kina niezależnego i autorskiego w Polsce. To jak zobaczyłam tę trójkę, to ona jest tutaj też na zdjęciach na tej wystawie, to pomyślałam sobie tak, to jest właśnie to, o to nam chodzi. To jest ten moment, który pokazuje, że takie łączenie tych różnych światów, to jest cel naszego festiwalu. To był jeden bardzo ważny moment. Drugi bardzo ważny moment był w pandemii, kiedy my właściwie chcieliśmy zawiesić, no bo wtedy nic się nie działo, a my byliśmy jeszcze w tej trudnej sytuacji, że wiadomo było, że do Kazimierza nie mogą przyjechać widzowie, bo nie mogą przyjechać do hoteli, bo wszystko jest zamknięte. I wtedy ktoś mi powiedział, że jeżeli nie zrobicie tego festiwalu, nie będziecie kontynuować, nie wymyślicie sposobu na to, żeby dotrzeć do swoich widzów, to taka przerwa spowoduje przerwę w ogóle. Nie wrócicie już do tego, co stworzyliście. I to było rzeczywiście ważne. No i też padło takie zdanie, jeżeli widzowie nie mogą przyjechać do was, to wy musicie przyjechać do widzów. I zrobiliśmy na zamku w Kazimierzu studio i transmitowaliśmy stamtąd spotkania z naszymi widzami i transmitowaliśmy online filmy. Oczywiście program nie był tak bogaty, ale jednak był. I to też był ważny moment, jak ja zobaczyłam, ilu osobom zależy na tym, żeby kontynuować ten festiwal. To było coś bardzo ważnego. No i dużo było tych takich też momentów, powiedziałabym, burzowych i w przenośni, i dosłownie, no bo to jest festiwal, który dzieje się w otwartych przestrzeniach, choć budujemy kino, to budujemy całe to miasteczko festiwalowe z ogromnym kinem na 850 miejsc, więc tych burz było bardzo dużo, ale one nas tylko i wyłącznie zawsze mobilizowały, żeby je pokonywać i jednak robić to właśnie dla naszych widzów i dla artystów.
Szczegółowy program można znaleźć na stronie dwabrzegi.pl. Ja najbardziej czekam na spotkanie poświęcone Andrzejowi Wajdzie. Swoimi wspomnieniami pracy z reżyserem podzielą się Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Anna Dymna, Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz i nierozerwalnie związany z kinem Andrzeja Wajdy jeden z jego ukochanych aktorów Daniel Olbrychski. Łączymy się dziś z dyrektorką Muzeum Kinematografii w Łodzi, z panią Marzeną Bomanowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My w Lublinie, pani w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, ale mamy wakacje, można sobie pozwolić na wycieczkę, a jest po co pojechać na wycieczkę do Łodzi, bo z okazji 40-lecia działalności muzeum przygotowano wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. I to jest taka wystawa podwójna, o tej internetowej odsłonie też opowiemy, ale zacznijmy od tej klasycznej, muzealnej odsłony tej wystawy. Niezwykły pomysł, bo z ponad 90 tysięcy obiektów kolekcji muzealnej twórcy filmowi wybrali swoje ulubione.
Tak. Chcieliśmy zrobić wystawę jubileuszową, która nie będzie się kojarzyła właśnie z jubileuszem i jakąś taką może troszkę nudą muzealną. Dlatego poprosiliśmy, żeby współtworzyli z nami tę wystawę twórcy filmowi, a także krytycy filmowi. I każda z tych osób miała możliwość wybrać jeden obiekt z dużej kolekcji muzealnej, taki, który z jakichś powodów sentymentalnych albo, nie wiem, z powodu poglądów, z jakichś powodów ma szczególne osobiste znaczenie dla tej osoby. I w ten sposób powstał bardzo niezwykły wzór, który można powiedzieć, że przypadkowo reprezentuje wszystkie działy kolekcji, bo są tutaj i plakaty filmowe, i scenariusze, i rekwizyty, i fotosy, kostium filmowy, no różne takie obiekty, które na co dzień zbieramy, których mamy już bardzo dużo, ale w tym zbiorze znalazły się również takie rzeczy, których na wystawach raczej nie ma. Na przykład pan Krzysztof Zanussi chciał pokazać jakiś obiekt związany z Andrzejem Munkiem i na wystawie pokazujemy klepsydrę z pogrzebu Andrzeja Munka, także to jest coś, co się pewnie z Muzeum Kinematografii niekoniecznie kojarzy.
To prawda, nietypowy eksponat.
Tak. Z kolei były dyrektor Muzeum Kinematografii, pan Mieczysław Kuźmicki, wybrał też rzecz, która tematycznie z kinem się wiąże, ale pewnie nikt nie podejrzewa, że takie skarby ma Muzeum Kinematografii. Mianowicie mamy w zbiorach akwarele Nikifora Krynickiego z 1968 roku, która przedstawia scenę z udziałem operatora filmowego Tadeusza Stefaniaka. Także to jest też taki skarbik, no bardzo niezwykły. Natomiast jeśli chodzi o przedmioty takie bardziej typowe dla naszej kolekcji, to na przykład pani Anna Necherbecka wybrała frak Moryca Welta, który ma w środku napisane, wyhaftowane litery Wojciech Przoniak, bo w tym kostiumie Wojciech Przoniak grał w Ziemi Obiecanej.
Teraz obchodzimy jubileuszowy rok Andrzeja Wajdy, więc to taki szczególny eksponat pewnie związany z tym reżyserem. Jest ich więcej, bo tak jak powiedziałam, ponad 90 tysięcy obiektów liczy ta kolekcja. Jak Muzeum Kinematografii pozyskuje te obiekty, pozyskuje te przedmioty, bo to są, tak jak wspomniała pani, czy plakaty filmowe, ale też sprzęt, czy elementy scenografii?
Jakieś 12 lat temu mieliśmy tych obiektów ponad 50 tysięcy, teraz ich jest blisko 90 tysięcy, więc to pokazuje tempo przyrastania zbiorów, z czego się bardzo cieszymy. Prawdę mówiąc, muzeum rzadko ma możliwość zakupu w tym znaczeniu, że nie mamy wystarczającej liczby pieniędzy, żeby kupować nowe rzeczy, ale to też się zdarza. Na przykład nie tak dawno kupiliśmy rysunki Mariusza Wilczyńskiego do jego filmu Zabito i Wyjazd z tego miasta.
Reżysera też z Łodzią związanego zresztą.
Tak, tak, absolwenta Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast wiele rzeczy też pozyskujemy jako darowizny. Bardzo często udaje nam się coś dostać od rodzin filmowców i te archiwa prywatne mają ogromne znaczenie, bo badanie nie tylko życiorysu, ale też okoliczności powstania filmów od strony na przykład notatek reżysera, czy korespondencji z tego czasu, czy takich nieoficjalnych zdjęć z planu filmowego, to są takie bezcenne rzeczy, które się cieszą ogromnym zainteresowaniem, bo właśnie rzucają dodatkowe światło na historię polskiego kina. I takie rzeczy też staramy się pokazywać. Pani wspomniała o Andrzeju Wajdzie. Ze względu na to, że właśnie obchodzimy rok Andrzeja Wajdy, też wielu proszonych do współtworzenia tej wystawy artystów też poprosiło o to, żeby ich wybór to była rzecz związana z Andrzejem Wajdą i na przykład profesor Kamila Żyto z Łódzkiego Filmoznawstwa wybrała Laskę Buchholca z Ziemi Obiecanej. A z kolei znany operator Paweł Edelman chciał, żebyśmy pokazali i na wystawie można zobaczyć taki zabytkowy aparat fotograficzny, który właśnie Andrzej Wajda podarował kiedyś muzeum. Go mamy w kolekcji dzięki temu jego darowi.
Do kiedy tę wystawę możemy oglądać?
Wystawę można oglądać do końca tego roku. Oprócz tego, że można ją oglądać, można też jej słuchać w tym sensie, że myśmy oprócz prośby o wybór obiektów poprosili, żeby osoby, które wybrały te eksponaty, w kilku zdaniach uzasadniły swój wybór. W związku z tym na wystawie można sobie założyć słuchawki i posłuchać głosów osób, które wybrały, które mówią, dlaczego to było dla nich ważne, czy z jakim wzruszeniem to się wiąże. Także jest też warstwa do słuchania.
Jeśli ktoś jednak do końca roku nie znajdzie czasu, żeby do Łodzi się wybrać albo nie ma takiej możliwości, to jest też taka wyjątkowa odsłona online tej wystawy. To jest odsłona, w której to pracownicy muzeum wybrali 40 swoich skarbów z tych kolekcji.
Tak jest, to właściwie jest osobna wystawa, bo oczywiście idea była ta sama, czyli że 40 obiektów wybiera 40 osób, natomiast to są zupełnie inne obiekty niż te, które pokazujemy na wystawie w przestrzeni wystaw czasowych. A online to są obiekty wybrane przez pracowników i też niezwykle ciekawe, bo tutaj wybierały i osoby, które są pracownikami merytorycznymi, czyli czy to z działu zbiorów muzeum, czy to z działu wystaw, ale także na przykład główna księgowa, czy inne osoby, które od lat pracują w muzeum, ale na co dzień nie zajmują się tą stroną artystyczną. Także to też są ciekawe, nieoczywiste wybory i to mogą Państwo zobaczyć już natychmiast, ponieważ ta wystawa jest prezentowana w całości na stronie Muzeum Kinematografii, a co tydzień na naszym Facebooku pokazujemy kilka z tych wybranych przez pracowników obiektów.
A opowie Pani o swoim wyborze?
Ja mam to szczęście, że na wystawie występuję dwukrotnie, to znaczy jestem też na wystawie tej głównej i tam chciałam pokazać nagrodę dla filmu Spacerek staromiejski Andrzeja Munka. To jest krótkometrażowy film, który otrzymał nagrodę na nieistniejącym już festiwalu filmów krótkometrażowych i dokumentalnych w Wenecji. Ta nagroda jest o tyle niezwykła, że ona ma postać rzeźby, i to jest jakby kopia bardzo znanej rzeźby, którą każdy, kto jest w Wenecji, pewnie pamięta, bo między Bazyliką Świętego Marka a Pałacem Dożów jest wmurowana taka grupa z czerwonego porfiru wyrzeźbionych czterech tetrarchów. I ta nagroda to jest dwóch z tych czterech tetrarchów. To jest absolutny unikat, bo nagroda była dość krótko wręczana, jest skarbem kolekcjonerskim, no i też przypomina sukcesy wybitnego polskiego reżysera, który zginął tragicznie, no i niestety jego kariera się urwała. Natomiast na tej wystawie myśmy do niedawna mieli wystawę Muminki drzwi są zawsze otwarte, która była ogromnym sukcesem. W ciągu 10 miesięcy obejrzało ją ponad 95 tysięcy ludzi. I takim szczęśliwym trafem muzealnym okazało się to, że na 2 tygodnie przed zamknięciem wystawy jedna z pań, które pracowały przed laty w łódzkim semaforze, znalazła u siebie w garażu lalkę Buki z Muminków. A tej lalki ani nie mieliśmy my w swoich zbiorach muzealnych, ani nie przechowała się w archiwum Tove Jansson w Helsinkach. Także taki świeży nabytek, też dar do kolekcji muzeum, to jest to, co online prezentuję jako mój wybór.
Muzeumkinematografii.pl to ten adres, pod którym można szukać tej wystawy i informacji o działalności muzeum. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. O wystawie opowiadała dyrektorka muzeum pani Marzena Bomanowska. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zapraszam.